czas reakcji w Radiu Szczecin.
No, przy takiej pogodzie to chciałoby się powiedzieć, aby do maja. Witamy Państwa w czasie reakcji. Patryk Srokowski wita Państwa. Dzisiejszy program zrealizuje Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, bardzo ciepło, serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i zachęcamy do udziału w naszym programie. Jak zawsze proszę dzwonić pod numer do naszego studia 510-37-36. Przypominam także numer czujny 510-37-32. Można oczywiście także do nas pisać, wysyłać zdjęcia i filmy. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest nasz adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem i zaczniemy trochę od pogody. Także zatelefonowała do nas słuchaczka.
Dzień dobry, dzwoni Renata z Wisełki. Ja mam taką prośbę lub propozycję, żeby na przykładzie radiowej trójki w naszym Radio Szczecin podawać, jako że jesteśmy w czołówce pozyskiwania energii odnawialnej, podawać godziny, kiedy ta energia zielona funkcjonuje. I wtedy dobrze jest korzystać z pralek, zmywarek, tudzież innych mocno energochłonnych urządzeń. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy również Wisełkę. Nie wiem jak Państwo, ja już trochę przeżyłem i miałem takie déjà vu, kiedy usłyszałem ten telefon z czasów PRL-u. Przypomniały mi się różnego rodzaju takie właśnie akcje. Jeżeli chodzi o to, czy teraz włączać, czy nie włączać te urządzenia, które pobierają więcej energii, patrzę za okno, jest pochmurno i ciemno, nie ma wiatru, zatem, drodzy Państwo, wyłączamy pralki, wyłączamy lodówki, wyłączamy odkurzacze, radio mało bierze, zatem przy radiu pozostajemy i czekamy na słońce i wiatr. 510, 37 i 36. W tamtym tygodniu dużą popularnością cieszył się temat segregacji śmieci, w ogóle odpadów, ponieważ pojawiły się nowe wytyczne. Teraz w osobnym worku musimy składować wszystko, co wykonane z jakiegokolwiek materiału, odzież, to co z odzieży zostało i nie tylko. Mamy kolejną frakcję. Oczywiście pamiętamy cały czas o plastikach, o szkle, o metalach. Ja szczerze mówiąc trochę pogubiłem się w tej segregacji. Wiem tylko jedno, że płacę i na pewno Państwo także bardzo cierpią z tego powodu. Płacę za śmieci, za wywóz odpadów bardzo dużo i trochę nie rozumiem. Według mnie jest to pewna sprzeczność. Przecież posegregowane odpady to są przecież surowce wtórne, które kosztują. Kiedyś takie surowce nosiło się do skupów, dostawało się za te pieniądze. W niektórych częściach naszego świata także do tej pory ten zwyczaj funkcjonuje i ludzie, choć bardzo skromnie, ale nawet potrafią z tego żyć. A ja mam wrażenie, że my do tego interesu jeszcze dopłacamy.
Dzień dobry, mam na imię Tomek, jestem ze Szczecina, słucham waszej audycji teraz na bieżąco o segregacji śmieci, o skupie butelek. Ja jako dziecko chodziłem sobie, zbierałem na rower butelki, makulaturę sprzedałem i zanim dostałem rower na komunię, to już nazbierałem na używany rower, oddając te butelki. Chodziłem na stadion Pogoni. No niestety kiedyś tak było, że tych butelek tam była masa. Teraz, wczoraj właśnie wróciłem z Lipska i z Berlina drogą. Tam można oddać właściwie i sprzedać wszystko i mieć za to jakąś kasę. A teraz jechałem właśnie na Gocław i ludzie noszą różne rzeczy, puszki aluminiowe, makulaturę, jakiś złom. Ja nie wiem, gdzie oni to sprzedają, ale w tej szóstce, w której jechałem, to naprawdę było dużo osób, bo chyba 3 albo 4 z wielkimi tobołami, czyli gdzieś to można oddać, sprzedać, zarobić, bo chyba oni tego za darmo nie robią. Pozdrawiam, Tomek.
Dziękujemy panie Tomaszu i pozdrawiam również nawet Patryk, nasz bardzo młody realizator, przypomniał sobie jak to chodził, sprzedawał makulaturę i za te rzeczy można było kupić za tą makulaturę różne inne ciekawe przedmioty. No właśnie, co z tą segregacją, dlaczego jest tak drogo, dlaczego spalarnia, która się wybudowała i przed jej budową, a także w trakcie obiecywano nam, że ona pomoże znacznie obniżyć koszty gospodarowania odpadami, dlaczego tak się nie stało? Temat otwarty, zapraszam do komentowania, a święta się zbliżają, świąteczny klimat już słychać na naszej antenie. Już są dzwoneczki, już są renifery, już tu i ówdzie zaczynają brzmieć kolędy, no a w czasie reakcji tematy świąteczne, czyli fajerwerki, właściwie noworoczne, no ale to jest jeden czas, jeden okres świąteczno-noworoczny. O fajerwerkach było w tamtym tygodniu nie bez powodu, ponieważ pojawiły się bodajże aż trzy projekty ustaw różne, między innymi projekt nowej ustawy o ochronie zwierząt, który właśnie miałby w jakiś sposób ograniczyć używanie, czy też wręcz wykluczyć używanie fajerwerków, sztucznych ogni. No i państwa komentarze się posypały. Oto jeden z nich.
Jarek ze Szczecina, też słucham dyskusji o fajerwerkach i hałasie. Myślę, że rozwiązanie jest bardzo proste. Należy wprowadzić przymusowe atestowanie fajerwerków pod kątem głośności. Ja nie mówię, żeby to zupełnie nie huczało, ale no to niech to będzie jakieś na jakimś tam poziomie. I zostawić to zadanie przedsiębiorcom. No niech wykombinują takie fajerwerki, które nie hałasują bardzo. Zamiast rzucać to przy pomocy materiałów wybuchowych, to może jakieś sprężone powietrze. No niech ruszą głową, po prostu to jest ich biznes. A rozwiązanie jest proste i myślę, że będzie skuteczne. Pozdrawiam.
Fajerwerki, które nie hałasują. Dobrze, jeszcze jeden telefon o fajerwerkach, ale nie tylko.
Słucham radia na temat na Sylwestra wystrzałów z tych ogni, ale bardziej się martwimy o zwierzęta niż o ludzi, bo zwierzętom przeszkadza huk. Natomiast ludzie, jak idą na imprezę, gdziekolwiek, to jest tak głośno, po prostu pogłuchniemy chyba i tym się nikt nie przejmuje, tylko bardziej się zwierzętami przejmujemy. A naprawdę, to co się dzieje na tych imprezach, to jest po prostu szaleństwo.
Dziękujemy również. No właśnie, fajerwerki i ten zakaz, który gdzieś cały czas krąży i także pojawił się w tych projektach ustaw. I ten zakaz jest związany właśnie ze zwierzętami. No coś się zmieniło w naszej, to grubo się zmieniło w naszej świadomości i w naszym postrzeganiu zwierząt. No i między innymi o tym jest kolejny telefon i także dotyka kolejnego stałego punktu programu przedświąteczno-noworocznego.
Dzień dobry. Jak co roku sprawa fajerwerków już wróciła. No i jeszcze jeden temat musi wrócić. Przecież bez tego roku nie może się zakończyć. Sprawa karpi. No przecież nie może być tak, żeby na przykład ludzie nie dzwonili i nie występowali w obronie ryby, co się nazywa karp.
No właśnie, bez tych telefonów w obronie karpi jakoś nie wyobrażamy sobie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, więc zachęcamy, oczywiście trochę żartuję, 510-37-36, numer telefonu do naszego studia i 510-37-32 to jest numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl. Tak, to jest adres mailowy. Teraz z nami będzie już pierwszy gość, pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Mam nadzieję, że już mamy połączenie. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana również serdecznie i radiosłuchaczy.
I będzie mail naszego słuchacza. Piszemy do państwa w sprawie problemów ze Szczecińskim Towarzystwem Budowlanym. Ponad 10 lat temu zamieszkaliśmy przy ulicy Dziennikarskiej w Szczecinie-Dąbiu, odkupując partycypację w kosztach budowy od poprzedniego lokatora. Przed podjęciem tej decyzji pytaliśmy w TBS-ie przy ulicy Winogronowej o możliwość wykupu. Wówczas poinformowano nas, że kredyt na budowę tego lokalu jest zaciągnięty na 25 lat i po upływie tego czasu czynsz znacznie spadnie oraz będziemy mieli możliwość wykupu tych mieszkań. Przez cały czas naszego mieszkania tutaj co jakiś czas pytaliśmy o to, jednak nikt nie był w stanie udzielić nam konkretnej odpowiedzi. Co więcej, nadal płacąc prawie 1400 zł za mieszkanie, w tym oczywiście zaliczka na wodę i śmieci, nie wiemy, ile z tego jest częścią spłaty kredytu, w którym partycypujemy, a ile faktycznego czynszu. Budynek jest z 2007 roku, więc 25 lat minie już tak naprawdę niebawem. A nadal nikt nas nie informuje, co dalej z mieszkaniami i jakie faktyczne koszty wykupu, czy też realnego czynszu nas czekają. Prosimy o pomoc mieszkańcy, panie Tomaszu.
No tak, odnosząc się do tego maila, mogę tylko powiedzieć, tak doprecyzować, kiedy nastąpi spłata tych kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji przy ulicy Dziennikarskiej. Ona nastąpi najwcześniej według prognoz, które tutaj są w tym przypadku, nie wcześniej niż w latach 2027-2029. Ta rozpiętość jest taka ze względu na to, że jeśli chodzi o ustalanie wysokości raty, no to wiadomo, że czasami ona ulega zmianie ze względu na różne współczynniki i tutaj ta rozpiętość jest tego typu, więc myślę, że dopiero w tym okresie, w tym przedziale będziemy mogli coś więcej powiedzieć na temat konkretnej sytuacji. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle i aż tyle, że no, polityka miasta i TBS-u idą w tym kierunku, że tych lokali nie będą one wystawiane na sprzedaż. TBS jest jedyną spółką, jedynym podmiotem w mieście, który realizuje zadanie związane z budową nowych mieszkań na wynajem. No i miasto jakby tutaj w oparciu o TBS realizuje różne inwestycje. Jako właściciel nie chce się pozbywać tych mieszkań. To jest jakby pierwsza rzecz. Co do czynszu, też mi się trudno tutaj odnieść, czy on wzrośnie, czy on spadnie po tym okresie. No tym, bo wiemy, jaka jest sytuacja na rynku, wiemy, jak to się dzisiaj wszystko zmienia i nikt nie będzie deklarował dzisiaj jakiejkolwiek rzeczy w tym przypadku. I no, to są takie fakty, które na ten moment mogę powiedzieć.
Ale panie Tomaszu, czy rzeczywiście ci ludzie, którzy wtedy zdecydowali się na tę partycypację, nie tanią zresztą, otrzymali takie no, zapewnienie, obietnice, że kiedyś za jakiś czas, kiedy już te kredyty będą spłacone, będzie możliwość wykupu tych mieszkań, będą mogli stać się właścicielami?
Nie wiem, trudno mi się do tego odnieść, bo po pierwsze nie mam żadnej informacji, kto takiej informacji mógł udzielić we wszystkich dokumentach.
Ale nigdy w historii TBS-ów nie było takiej koncepcji wykupu mieszkań?
Nie słyszałem o tym. Powiem tak, nigdy nie słyszałem o takiej koncepcji. Druga sprawa, nigdy w polityce mieszkaniowej miasta w żadnym dokumencie nie występuje tego typu założenie, że coś takiego nastąpi.
Czyli jakaś plotka.
Nie wiem, czy plotka. Trudno mi to powiedzieć, bo nie mam jak tego zweryfikować. Tutaj państwo nie podali konkretnej na przykład osoby, gdzie mógłbym ustalić. Mam deklarację, informację z TBS-u, że praktycznie od początku funkcjonowania TBS-u nie było takiego założenia. Przepisy oczywiście mają tutaj w Polsce pewne tutaj możliwości, dają pewne możliwości najemcom, ale tak jak powiedziałem, no w Szczecinie akurat polityka miasta TBS-u idzie w tym kierunku, że nie będziemy na ten moment, taka jest polityka miasta, że nie będziemy wyprzedawać tych lokali Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I jeszcze tylko wrócę do tej informacji, bo naprawdę najważniejsze są dokumenty, które państwo podpisaliście i w tych dokumentach są wszystkie informacje, tak? W żadnym punkcie tego dokumentu, tej umowy, która została zawierana, nie ma
takiej gwarancji.
Nie ma takiej gwarancji, nikt nie obiecuje tego typu rozwiązań. Nie wiem, no na ten moment tak to wygląda. To, co mogę w tym momencie powiedzieć, to jest to stanowisko, które przed chwilą przekazałem panu.
Czyli na pytanie numer jeden odpowiadamy, że takiego w tej chwili pomysłu po stronie miasta nie ma. To znaczy te mieszkania pozostaną własnością miasta. Wykupu nie będzie, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj, tak? Dzisiaj jest takie stanowisko.
No tak,
co się wydarzy, to wiadomo.
Co się wydarzy, to nie wiadomo.
To wiadomo, że nie wiadomo.
Kilka lat oczywiście.
A druga rzecz, jeżeli chodzi o czynsze, to dopóki nie zostanie spłacony kredyt, to znaczy wiemy doskonale, że te wysokości rat to wszystkich dotyka i dotyczy, się wahają. Dopóki nie zostanie spłacony kredyt, to wysokość tego czynszu nie ustabilizuje się, tak? Na pewnym poziomie.
Tak, zgadza się. Nie jestem w stanie dzisiaj określić, w jaki sposób on będzie się zmieniał. Zakładam raczej taki scenariusz, że te czynsze cały czas i na rynku prywatnym i w lokalach komunalnych, ostatnio na ten temat rozmawialiśmy, jednak są wyższe, tak, z roku na rok, tak jak wiele innych kwestii za które płacimy. Nie zakładam jakichś radykalnych zmian, ale nie ja jestem od decydowania o tym. Myślę, że trzeba poczekać te tak jak tutaj, dwa lata minimum, żebyśmy mogli coś konkretnego na ten temat powiedzieć.
Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Panie Tomaszu, dziękujemy bardzo.
Dziękuję
za rozmowę, za udział w naszym programie. Pozdrawiamy. Pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Kacprze. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I od razu zaczniemy od maila dotyczącego autobusów linii 811. Zwracam się do państwa z prośbą o interwencję w sprawie bardzo niekorzystnej sytuacji, która od dłuższego czasu ma miejsce w związku z funkcjonowaniem linii autobusowej 811. Mieszkańcy miasta, w tym ja, codziennie napotykają na liczne trudności związane z brakiem regularności kursów oraz niewywiązywaniem się z rozkładu jazdy przez Zarząd Komunikacji Miejskiej. Od kilku tygodni obserwuję, że na wielu kursach linii 811 autobusy nie pojawiają się zgodnie z planem lub są spóźnione. W wyniku tego pasażerowie zmuszeni są do długiego oczekiwania na przystankach, a niektóre kursy po prostu nie odbywają się wcale. Takie zaniedbanie stawia nas, podróżnych, w bardzo niewygodnej sytuacji, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, gdy wielu pasażerów korzysta z tej linii, aby dojechać do pracy, szkoły czy na inne pilne spotkania. Brak informacji o opóźnieniach lub odwołanych kursach potęguje frustrację pasażerów, którzy czują się ignorowani przez odpowiedzialne za transport miejskich władz. Ja i wielu innych pasażerów apeluję o podjęcie działań mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej, w tym zapewnienie regularności kursów na linii 811, podjęcie działań w celu przywrócenia stabilności kursowania linii. Liczymy na szybką reakcję, panie Kacprze.
Tak, zgadza się. Natłok w autobusach linii 811 na początku ubiegłego tygodnia wpłynęła m.in. zamiana taboru przegubowego na krótki. I tam zgodnie z umową przewoźnik powinien zapewnić do jej obsługi tabor przegubowy. I mowa tutaj także o zamianach pojazdów, które się pojawiają jakby w ciągu dnia. W przypadku takiej zmiany na linii powinien wyjechać również autobus przegubowy. W ubiegłym tygodniu, na początku tego tygodnia, tak się nie stało. No i na początku też mówimy cały czas o tym samym czasie. Na stan techniczny pojazdów miały wpływ również mrozy. No i przez które ZBI tam odnotował dużo niewyjazdów u przewoźników autobusowych, w zasadzie wszystkich chyba. Kolejnym powodem jakby tłoków w ubiegłym tygodniu były zdarzenia drogowe i wstrzymania ruchu w związku z nimi. To także było w tych dwóch czy trzech dniach na początku tygodnia. No i jedno z takich zdarzeń spowodowało, że trzeba było zorganizować autobusy zastępcze pochodzące od PKS, które obsługuje linię 811. No i również na opóźnienia autobusów 811 ma także wpływ natężenie ruchu, większe w godzinach szczytu. To powoduje, że po prostu pewne opóźnienia i tłok się tam pojawiają.
Panie Kacprze, teraz na dalekie Prawobrzeże wybierzemy się i zobaczymy, jak przebiega remont ulicy Lubczyńskiej. Przebudowa czy też wymiana nawierzchni. Ulica Lubczyńska to jest ta, która od ronda Gryfa prowadzi dalej w kierunku Załomia. No i na tym niewielkim odcinku jest remontowana. Zatelefonował do nas w ubiegłym tygodniu słuchacz, mówiąc o tym, że korki są, a prac żadnych na tej ulicy Lubczyńskiej nie ma. Co tam się dzieje?
Przeprowadzenie tam rozbiórki obiektu oraz przystąpienie do robót ziemnych celem przebudowy infrastruktury podziemnej i jej zabezpieczenia. Doszło tam do szeregu dodatkowych, nieplanowanych kolizji. To jest problem. Chodzi tutaj o kable energetyczne, średniego napięcia i światłowody detale techniczne. No i jednocześnie należało skoordynować pracę z tym sprowadzonym układem linii teletechnicznej. No i przez to pracę należało wstrzymać do czasu jakby wyjaśnień tych nowych sytuacji na przebudowie.
Panie Kacprze, kiedy się ta przebudowa zakończy? Kiedy Lubczyńska będzie przejezdna?
Nie mam informacji na ten temat, jeszcze trwają teraz. Potrzebujemy trochę czasu, żeby wyjaśnić tę sytuację tam i wtedy będziemy mogli ewentualnie później informować o czasie zakończenia tego.
I pan Piotr do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie rzeczniku, mam takie do pana pytanko. Odnośnie tutaj teraz pan mówi nie wyjazdu, bo był jakiś tam mróz, coś się działo. tamtym tygodniu była kolizja na skrzyżowaniu Komuny Paryskiej po godzinie 8. Doskonale wiemy, był to autobus 58 z zajezdni PKS Szczecin. Następnie po tej kolizji do końca dnia od godziny 10 wyleciały dwa autobusy obsługujące trasę linii 59 do ulicy Polickiej. No czy to jest normalne? Wymagamy od klientów, czyli pasażerów kupowania biletów, a nie potrafimy zapewnić tabór. Po kolizji nagle wypadły dwa autobusy, gdzie są tylko trzy obsługujące tą trasę. Czy państwo też to odnotowali, że tych autobusów nie było? Czy przewoźnik poniesie karę za to, że nie było do obsługi pojazdów linii 59 od placu Rodła do ulicy Polickiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, to był pan Piotr. Panie Kacprze.
W tamtym przypadku prawdopodobnie, ja teraz nie chcę, ale wydaje mi się, że te autobusy, których zabrakło na linii, po prostu zostały wysłane do obsługi, jako jakby bo zostały uruchomione autobusy linii zastępczej, tak zwane autobusy zastępcze, i one mogą być czasami ściągane po prostu z innych linii. Być może tak się stało w tamtym momencie i wtedy one trafiły na linię zastępczą tam do obsługi tego wypadku czy zdarzenia drogowego w tamtym miejscu. A jeśli chodzi oczywiście o kary na przewoźnika, to no tak, za nieprawidłowe wykonania kursu, czyli na przykład zamianę taboru, tak, nakładane są na przewoźników kary finansowe.
Ja myślę, że tutaj słuchaczowi, panu Piotrowi, ale nie tylko jemu, bo kiedyś wątek kar, ale właściwie w cudzysłowie kar, był podejmowany dawno, dawno temu. Co w sytuacji, kiedy autobus nie przyjeżdża w ogóle, albo przyjeżdża mocno opóźniony i pasażer jest zmuszony, mimo że ma zagwarantowane w rozkładzie jazdy, ma zagwarantowany transport, jest zmuszony korzystać z jakiegoś innego i za niego zapłacić, panie Kacprze. I kiedyś odpowiedź ze strony ZDITM-u była taka, że wtedy może dochodzić zwrotu kosztów tego transportu zastępczego właśnie od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pamięta pan?
Tak jest, tak to wygląda. W takich sytuacjach pasażer może dochodzić właśnie swoich praw i wtedy należy się jakby kontaktować z nami na stronach zarządu internetowych naszych jest opisana ta procedura. Ale tak, oczywiście może pasażer, kiedy kurs został niewykonany, na przykład nie dojechał do pracy, czy gdzieś tam musiał skorzystać z innej formy przejazdu, może dochodzić jakby swoich praw u nas.
Oczywiście korzystając z innej formy przejazdu, proszę pamiętać, to już apel do słuchaczy, żeby mieć potwierdzenie, kiedy ten przejazd się odbył, ile kosztował, dokładna godzina i czas. No i
tak,
oczywiście,
to jest oczywista podstawa. Szczegóły można znaleźć u nas na stronie internetowej.
I pan Stefan jeszcze. Dzień dobry, panie Stefanie.
Dzień dobry. Ja chciałem się odbyć do bata 813-836. A tu uważam, że to tak do końca nie jest po stronie też przewoźnika te opóźnienia, bo jeżeli powiem państwu tak, na Mieszka Pierwszego kolejka jest prawie do skrzyżowania, no to ten autobusisko w stronę Pomorza stoi w potężnej kolejce. To i tak ci kierowcy łamią przepisy i ze środkowego pasa skręcają w lewo w Milczańską. To i tak jeszcze starają się to szybciej, bo jakby tak stał od samego dołu w tej kolejce w kierunku Milczańskiej, no to by to rzeczywiście tak, że moje zdanie to jest takie, że trudno. I odwrotnie, jedzie Powstańców, za tym przyjedzie przez Milczańską, to upływa też kupę czasu. Także trudno tutaj akurat, jeżeli chodzi o punktualność, bo naprawdę nie wiem, czy tak, bo ja korzystam, akurat to widzę. Jeżeli od Rodzynka w stronę jest kolejka do skrętu lewo w Milczańską, a tam nie ma światła kierunkowego, tylko musi oczekiwać w swojej kolejce, to czyli tak kombinują, ze środkowego pasa skręcają w lewo, nie? Także tutaj tak to wygląda sytuacja, według mnie. Jestem w ogóle druga sprawa, chciałem tego pana rzecznika, kiedy te mrozy były, że takie niewyjazdy były, no przymrozek tam jeden stopień był, gdzie mamy śliczne, zagraniczne, piękne, ekologiczne autobusy i on nie wyjeżdża, bo zero stopni albo minus jeden, no o czym ten pan mówi, o czym my mówimy, no ludzie kochani, miliony płacimy za autobusy i zero stopni przez jeden dzień, tam chyba jakoś było przymrozek i dramat się robi. Tak, będzie minus 30 albo 15? Panie rzeczniku, co pan takie rzeczy wygaduje?
Panie Stefanie, Tak, bardzo panu dziękuję za... Tak, no, rzeczywiście korki, takie nieprzewidywalne sytuacje, no chociaż tak, przewidywalne ale, są jak najbardziej i powiem panu, że rozkład... Że już mówię, dlaczego przewidywalne, chociaż pan Kacper znakomicie to wyjaśni, dlatego, że przy planowaniu rozkładu jazdy także są takie przejazdy kontrolne robione wielokrotnie i na tej podstawie, również uwzględniając utrudnienia w ruchu przewidywalne, to znaczy korki, tak planuje się te... rozkłady, tak. Tak, panie Kasprze, dobrze
tak,
mówię?
Tak, tak. Ale, jeszcze 800, jeżeli mogę. Tak, 811 proszę. W szczycie jeździ co 7 minut. Natężenie ruchu, które jest bardzo duże, wtedy powoduje czasami takie sytuacje, że na przykład autobusy zaczynają jeździć stadami. Niestety. Więc jeden wypada, ale jest tak duże natężenie ruchu, że czasami te autobusy nie jeżdżą tak, jak powinny jeździć punktualnie. I to też jest sytuacja, którą my jakby odnotowujemy. To nie jest żaden, że tak powiem, żadna tajemnica. Zdajemy sobie z tego sprawę. To natężenie ruchu tam jest tak duże, że po prostu czasami bywa tak, że na ten autobus trzeba dłużej poczekać niż te 7 minut.
Panie Kacprze, teraz...
W takich warunkach.
Teraz świąteczny klimat, dobrze?
Tak.
Proszę. Kiedy Szczecin rozbłyśnie świątecznymi iluminacjami? Świnoujście się chwali, że więcej pieniędzy w tym roku przeznacza na świąteczne ozdoby. Kołobrzeg chyba, jak dobrze pamiętam, a w Szczecinie jakaś cisza na ten temat.
Dopinamy ostatnie szczegóły, jeśli chodzi o oświetlenie świąteczne. Ono będzie na pewno jakby na ulicach miasta, tylko że potrzebujemy jeszcze paru dni, żeby dotknąć te szczegóły i ona się po prostu pojawi i myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to za parę dni można się zacząć jakby spodziewać tego już rozkładania czy montażu tego oświetlenia w tym mieście świątecznego.
Panie Kacprze, jeszcze telefon od naszego słuchacza, z kolei z dalekiej północy, chciałem powiedzieć, z północnej części naszego miasta, ulica Szwedzka. I tam chyba rosną, dokładnie nie pamiętam, chyba rosną dęby, które są uznane, czy też są sklasyfikowane jako pomniki przyrody. I stamtąd właśnie zatelefonował do nas słuchacz.
Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Szwedzkiej. Otóż ta ulica posiada wiele pomników przyrody. To są dęby. My mieszkańcy własnym sumptem, z własnymi workami zbieramy liście. I co roku tak jest. Natomiast w tym roku pojawił się problem. Kiedy kontaktowałem się z urzędem miasta, stwierdzono, że sprawą zajmuje się ZDIM. Tam z kolei dowiedziałem się, że mam ponownie zapytać się, bo oni nie będą odbierać liści, zapytać się urzędu miasta. W końcu okazuje się, że ZDIM stwierdził, że nie ma miejsc składowania i liśćmi zajmie się w przyszłym roku. Obawiam się, że worki, które są poustawiane przy drzewach, mogą poniszczyć zwierzęta i narobi się dużo bałaganu, a nasza praca będzie zmarnowana.
No więc pierwsze pytanie, panie Kacprze, czy to ZDITM?
Wie pani co, przyjrzę się tej sprawie. Wygląda na to, że tak, ale przyjrzę się sprawie i na pewno odpowiem państwu na to
pytanie. W czasie reakcji naturalnie, więc prawdopodobnie jeszcze ten tydzień. Musimy się spieszyć, zanim te zwierzęta nie dobiorą się do liści. Tak, panie Kacprze?
Oczywiście.
Pan Kacper Reszczyński, rzecznik ZDITM-u, był naszym gościem. Dziękuję, panie Kacprze.
Dziękuję panu,
uprzejmie.
Dziękuję
i
państwu.
Do usłyszenia wkrótce.
Do usłyszenia.
510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Teraz pójdziemy popływać, tak? Do Fabryki Wody. Z nami jest pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
O alkoholu wiele było w czasie reakcji i to w kontekście nocnej prohibicji, która była obiecana przez radnych i cały czas o tym pamiętamy, o tej obietnicy trzymamy za słowo i będziemy do tematu wracać w czasie reakcji i w Fabryce Wody, a to tak bardziej za sprawą naszych słuchaczy, którzy zauważyli, że to chyba jest trochę niebezpieczny pomysł, sprzedawanie alkoholu, podawanie do konsumpcji alkoholu w Fabryce Wody, gdzie przecież są baseny, a wiadomo, alkohol plus woda równa się, panie Piotrze, co?
To jest pytanie, czy...
To jest pytanie, to jest pytanie.
Wymuszenie mojej opinii.
To jest pytanie, tak, o pana opinię.
No, myślę, że tutaj powinniśmy raczej skupiać się na tym, co jak funkcjonuje i w jakim zakresie podejmujemy tutaj działania.
A to jest tak naprawdę pytanie od naszego słuchacza, które trochę sparafrazowałem, bo ono było bardziej rozwinięte. To znaczy, czy bezpiecznym pomysłem jest sprzedawanie alkoholu w fabryce wody, gdzie wiadomo, ten, który już kupi i się napije, może skorzystać z basenów, które przecież są główną atrakcją i głównym sensem fabryki wody, prawda?
No to wie pan, to powinniśmy zakazać sprzedaży alkoholu na przykład w restauracjach, bo ktoś może sobie wbić widelec na przykład w oko, tak? W wypiciu szklanki jakiegoś napoju, tak? Wysokoprocentowego, więc to powadamy troszkę w takie skrajności. Przede wszystkim ważny jest zdrowy rozsądek, to jak to się zachowuje, no i jakby najważniejszą rzeczą też jest to, że no mamy wyznaczone strefy do spożywania tego alkoholu na fabryce wody, nie sprzedajemy go osobom niepełnoletnim, no i co najważniejsze jest
obsługa. No i tak jak ustawa mówi, nietrzeźwym, tak? Również przecież to wiadomo, że nie jest dobrym pomysłem. Prawda?
No, oczywiście, że tak. Natomiast no, też nie jesteśmy w stanie jakby stuprocentowo zweryfikować, czy ktoś na przykład przychodząc do nas już czegoś nie wypił, a jego stan na przykład na to nie wskazuje, tak? Więc no, są to takie trudne jakby sytuacje czasami do weryfikacji. Natomiast no, jest od tego obsługa, jeśli faktycznie ktoś zachowuje się źle, widać, że jest prawdopodobnie pod wpływem środków alkoholowych czy jakichś innych odurzających, no to wtedy oczywiście obsługa reaguje i ma jakby tutaj prawo, obowiązek do tego, żeby takiego kogoś z obiektu, z danej atrakcji wyprosić.
Panie Kacprze, ja nie szukałem, nie sprawdzałem, byłem oczywiście, nie zauważyłem nawet, gdzie ten alkohol konkretnie jest sprzedawany w fabryce wody.
Mamy na przykład taką strefę 18+, Royal Tropic, mamy również...
Jak, przepraszam, ona się nazywa? Bo nie dosłyszałem.
Royal Tropic.
Royal Tropic, okej. Okay. I tam, w tym Royal Tropic, tak?
Tak.
A tam, gdzie jest ten ta największa przestrzeń, ten akwapark, gdzie jest dużo dzieci, tam jest taki...
Nie.
Tam jest taki balkon, antresola, gdzie można chyba kupić coś do jedzenia. Tam nie ma, na pewno.
Tam można kupić jedzenie, natomiast nie można kupić tam napojów alkoholowych.
Żadnych.
Tak.
Dobrze, ten Royal Tropic. No załóżmy, że tam ktoś spożył i teraz chce dostać się na basen 25-metrowy sportowy na przykład.
Jeśli ma oczywiście wykupiony karnet na wszystkie atrakcje, czy też bilet na całą strefę basenową, to może swobodnie z całej strefy basenowej korzystać. Nikt mu oczywiście tego nie zabroni. Natomiast jeśli będzie faktycznie widać to, że jego stan, zachowanie, czy też wskazuje na to, że no źle się po prostu zachowuje, tak, na tym obiekcie, no to jest od tego obsługa, są ratownicy, oni reagują.
Mhm. Dobrze, panie Piotrze, kiedyś zadaliśmy takie pytanie panu, czy w ogóle jest taka refleksja i takie zastanowienie się nad tym, czy aby nie zrezygnować z tego alkoholu w fabryce wody. Czy takie pytanie ci, którzy decydują o funkcjonowaniu fabryki wody, sobie zadali i jaki jest ewentualny efekt?
Nie ma takich planów na ten moment. Przypomnę, że jesteśmy też obiektem rekreacyjnym, tak jak inne tego typu obiekty. Również mamy taką możliwość, żeby w danych strefach gastronomicznych takie napoje można było kupić i spożyć. Oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku każdego klienta. Każdy klient przede wszystkim też odpowiada za siebie. My mamy obsługę, która dba o porządek, o bezpieczeństwo, zwraca uwagę na to, jak to się zachowuje i tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli dochodzi do jakichś groźnych sytuacji, incydentów, wtedy jest oczywiście reakcja z naszej strony.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Panie Piotrze, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
I do usłyszenia. I teraz wracamy do tematu komunikacyjnego. Z nami kolejny gość, pan Władysław Dzikowski, były radny Koalicji Samorządowej. Dzień dobry, panie Władysławie, witamy w czasie reakcji. Kłaniam się pani Władysławie z okręgu pierwszego, to jest ważne, między innymi Wielgowo, Sławociesze i Zdunowo, gdzie znajduje się między innymi oczywiście samodzielny publiczny wojewódzki szpital w Zdunowie i ostatnio rozmawialiśmy w czasie reakcji z rzecznikiem tego szpitala. Zresztą szpital nie tylko w czasie reakcji, ale również w innych mediach mówił na temat konieczności przywrócenia linii autobusowej pośpiesznej G. T Ta linia była uruchomiona w 2003 roku. No i oczywiście z myślą o mieszkańcach peryferyjnych osiedli, między innymi z Dunowa, i została zawieszona w 2021 roku. Podkreślam słowo zawieszenie. Oczywiście było ono związane z pewnymi problemami finansowymi, jak zwykle, i trzeba było urealnić funkcjonowanie szczecińskiej komunikacji miejskiej. To zawieszenie trwa do dzisiaj i między innymi pan Władysław Dzikowski właśnie jest bardzo zainteresowany przywróceniem linii pośpiesznej G. W tej sprawie zostały zebrane także podpisy pod petycją od mieszkańców Wielgowa, tak?
No tak, ja może uzupełnię tą informację pana redaktora. Oczywiście tak było. Linia została zawieszona na skutek pandemii, którą przeżywaliśmy wszyscy w roku 2000 i do chwili obecnej ona nie powróciła. Wiadomą rzeczą było i zrozumiałem przez wszystkich mieszkańców, że wtedy, kiedy były szkoły nieczynne, zakłady pracy, w większości pracownicy pracowali zdalnie. No, ta linia nie była obciążona, nie była użytkowana i nie było to żadnym zdziwieniem dla nas, że Zarząd Drogi Transportu Miejskiego zawiesił jej kursowanie. Natomiast nikt z nas nie spodziewał się, że ona do chwili obecnej, tak jak to zresztą mamy dzisiaj, że ona nie wróci. Pracownicy Zarządu Drogi, wiceprezydent obecny Łukasz Kadłubowski tłumaczy, że w części uzupełnia ten przewóz pracowników, przewóz uczniów, czyli przewóz ludzi. Uruchomiona Szczecińska Kolej Miejska, która rzeczywiście tam funkcjonuje. Natomiast nie zabezpiecza to w żaden sposób interesów szpitala, pacjentów, którzy uczęszczają do szpitala i z niego tam wychodzą, jak również pozostałych osiedli, bo przypominam, że autobus G miał swój przystanek końcowy rzeczywiście w Wielgowie. Dla niego została wykonana pewna infrastruktura, tak zwana nawrotka przy ulicy Bryczkowskiego. No i w tej chwili jest ona, korzystając z tej nawrotki, inne autobusy, inne te. Natomiast autobusu tego, który obsługiwał, jechał z Wielgowa, obsługiwał Płonie, Kijewo, Słoneczne, nie ma.
Ja powiedziałem o urach, tak.
Stąd nasz niepokój. Tutaj też trochę uzupełnię, czyli może poprawię, bo tak. Inicjatywa oczywiście, ja starałem się od wielu, wielu lat, żeby ten autobus wrócił, nie wrócił ze względu na brak tych środków finansowych. Natomiast tą inicjatywę uruchomiła jedna mieszkanek Wielgowa, pani Małgorzata, jeżeli wolno mi wymienić jej imię. Ona zebrała w ciągu kilku godzin ponad 580 podpisów, czyli prawie 600 podpisów. Złożyliśmy te pisma i prośbę zarówno do prezydenta Piotra Krzyska, jak i do Komisji Gospodarki Komunalnej, nowa nazwa, klimatu i zwierząt. I uczestniczyłem w posiedzeniu tej komisji. Byłem pozytywnie tak ustawiony, bo w zasadzie miałem wsparcie od wszystkich grup radnych z każdej opcji. I myślałem, że ten temat rzeczywiście nabierze takiego rozpędu, zrozumienia, że ten autobus nam Zarząd Dróg przywróci. No jest jeszcze jakaś nadzieja, którą tam dusimy, żyjemy w sobie, ciśniemy, że może budżet tegoroczny, czyli do roku 2025, a w tym roku konstruowany, znajdzie ten zapis 2 milionów złotych, bo tyle to miało kosztować uruchomienie tej linii autobusowej pospiesznej G. No oczywiście w godzinach szczytowych, mówimy o tym skróconym takim działaniu, w godzinach szczytowych. I to mnie na razie nas zadowalało.
Ja powiedziałem o tym urealnieniu, bo rzeczywiście historia zaczęła się od pandemii, ale pandemia niespodziewanie się zakończyła i wtedy prezydent Piotr Krzystek ogłosił właśnie pewien plan urealnienia komunikacji miejskiej. Być może właśnie w związku z tym nie znalazły się pieniądze w budżecie na przywrócenie po tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania linii pośpiesznej G. Przypomniałem sobie, przygotowując się do programu, jeszcze linię D, która kiedyś funkcjonowała w naszym mieście, także łączyła Lewobrzeże z prawobrzeżem Szczecina. No pozostały nam dwie, A, B i C, natomiast rzeczywiście Wielgowo zostało trochę takie no, odcięte, przynajmniej od tych szybkich połączeń z lewobrzeżem Szczecina, tymi głównymi miejscami w naszym mieście. Oczywiście dojechać można, wspomniał pan o kolei, ale z kolei z tego przystanku na przykład do szpitala jest ładny kawałek drogi i mieszkańcom w tej chwili pozostały autobusy z przesiadkami na basenie górniczym. Jak policzono, dojazd do centrum miasta z Wielgowa trwa co najmniej godzinę przy dobrych wiatrach.
To znaczy ponad godzinę na pewno, a autobus wie, zgodnie z rozkładem, który zapamiętałem, jechał na plac Rodła z Wielgowa 35 minut.
No dobrze, w takim razie petycja trafiła do władz miasta. Panie Władysławie, czy jakieś sygnały, bo jesteśmy w trakcie, miasto jest w trakcie już konstruowania, właściwie dopinania tego budżetu, bo z tego co pamiętam pierwszy projekt już jest. Czy jakieś zdania otuchy i nadziei pojawiły się ze strony władz miasta?
Ja cały czas optymistycznie do tematu podchodzę. Wiem też, że pan prezydent Kadłubowski zlecił opracowanie takiego raportu komunikacji dla całego miasta Szczecina i on na tą chwilę jeszcze nie jest gotowy. Boję się, że nasze rozważania czy nasze starania zechce pan prezydent oprzeć właśnie o ten raport, a z tego co wiem, on będzie gotowy gdzieś dopiero w maju. No ale to czas pokaże, jak będzie. W każdym razie jesteśmy napawani takim dobrym wiatrem, dobrym optymizmem, że się uda przekonać włodarzy naszego miasta, że tą linię nam przywrócą.
Pan Władysław Dzikowski, były radny koalicji samorządowej z okręgu numer 1, no, tak, to jest między innymi właśnie.
Nie koalicji samorządowej, byłem w koalicji prezydenta Piotra Krzystka. Tak, kiedyś bezpartyjny, tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję,
do usłyszenia.
Również pozdrawiam Państwa.
Do usłyszenia. No teraz kolejny radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt, radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Krzysztof Romianowski. Dzień dobry, panie Krzysztofie, i także mieszkaniec Prawobrzeża.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i witam radiosłuchaczy.
I także kiedyś z panem Krzysztofem Romianowskim rozmawialiśmy na temat przywrócenia linii G, zawieszonej tymczasowo. Panie Krzysztofie, czy są jakieś konkrety?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, my już od wielu lat jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości postulowaliśmy o to, żeby autobus G został przywrócony. Natomiast na dzień dzisiejszy, jak jeszcze dosłownie przed chwilą sprawdzałem projekt budżetu Szczecina na rok 2025, ja nie dostrzegam tutaj konkretnych, sprecyzowanych zapisów dotyczących przywrócenia linii G. Może one są, że tak powiem, ukryte w innych wydatkach, o czym będę dopytywał na najbliższej komisji, która odbędzie się w środę. Natomiast tak literalnie, żeby była mowa o stricte autobusie G, nie ma takiego zapisu w budżecie, więc obawiam się, że faktycznie może tego w projekcie tego budżetu na rok 2025 zapisu po prostu nie być. Natomiast mam jeszcze informację prosto z urzędu, że będzie wprowadzona autopoprawka do tego budżetu, więc być może tam się znajdzie jakiś zapis dotyczący finansowania tej linii. To nie są też, szanowni państwo, duże środki, bo jak ja na początku tej kadencji, a nawet ostatnio dwa miesiące temu składałem zapytanie do prezydenta miasta odnośnie właśnie przywrócenia linii G w godzinach szczytu, bo o tym mówimy, to jest to koszt rzędu bodajże 2 milionów złotych, więc nie są to jakoś strasznie kosmiczne środki. Może teraz one się troszeczkę powiększyły, natomiast uważam, że miasto, które swój budżet planuje na 4 miliardy złotych, taki koszt dla miasta jak 2 miliony, czy nawet 3 miliony złotych, czy nawet 5 milionów dla autobusu G, wbrew pozorom nie jest jakoś oszałamiająco duży, a warto też spojrzeć chociażby właśnie na te protesty czy petycje pracowników szpitala w Dunowie, ale też i mieszkańców Wielgowa, Płoni, Kijewa, którzy od wielu lat jeździli tym autobusem, korzystali z tego autobusu i on też jeździł w godzinach szczytu. Jednak ten autobus jest potrzebny, bo to jest jedyne połączenie tych najdalej wysuniętych osiedli Szczecina z centrum. Osiedle Bukowe, czy Słoneczne, czy Majowe, czy nawet osiedle Kasztanowe ma autobus pośpieszny bezpośredni do miasta, a już Płonia, Wielgowo, Zdunowo, czy Kijewo tego autobusu nie mają, a tam łącznie mieszka ponad 10 tysięcy mieszkańców Szczecina, więc jest to dość duża grupa społeczna.
No i w dodatku są to tereny, można powiedzieć, perspektywiczne dla rozwoju miasta, prawda?
Dokładnie, bo, tak, dokładnie.
Bo w tamtym kierunku Szczecin się przemieszcza, że tak powiem. Panie Krzysztofie, rozmawialiśmy także jakiś czas temu na temat przywrócenia linii G, także z innymi radnymi. I zapytam, czy członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej Mobilności przecież, prawda, mobilności klimatu i zwierząt, są zainteresowani tym tematem?
Panie redaktorze, no tutaj ja nie będę się wypowiadał za członków komisji, bo myślę, że każdy radny, któremu zależy na rozwoju miasta, na dobrym komunikowaniu tego miasta z mieszkańców, z poszczególnymi dzielnicami i na sprawnym rozwoju komunikacji miejskiej, to powinno być priorytetem dla miasta, powinien być za tym, żeby autobus G został przywrócony. Ja mogę powiedzieć jako szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości dla moich radnych, że my oczywiście jesteśmy i byliśmy jeszcze poprzednio kadencję za przywróceniem autobusu G i w tej kadencji również będziemy i będziemy dokonywać wszelkich starań, żeby ten autobus został przywrócony jak najszybciej.
Kiedy kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej? W przyszłym tygodniu, tak?
W tym tygodniu planowane jest, z tego co pamiętam, na najbliższą środę.
Dobrze, czy ten temat będzie podjęty?
W projekcie porządku obrad tego tematu nie ma, natomiast ja postaram się ten temat poruszyć w tak zwanych wolnych wnioskach, gdzie każdy radny może zaprezentować problem, o którym chciałbym na komisji przedyskutować.
Panie Krzysztofie, to od razu możemy umówić się na rozmowę w czasie reakcji i zapytać, jaki będzie efekt, jakie będą odpowiedzi na te wolne wnioski i co z linią G. A do państwa mamy apel, prośbę, żeby dzwonić, pisać maile do Radia Szczecin, do czasu reakcji, żeby także głos mieszkańców i Wielgowa, i Płoni, i Kijewa, bo rzeczywiście to jest odległy fragment Szczecina, ale bardzo słabo skomunikowany. No, pociąg ma trochę poprawić tę sytuację, ale pośpieszne autobusy tam nie dojeżdżają, żeby także ci mieszkańcy do nas pisali, dzwonili, a my te głosy będziemy przedstawiali radnym na przykład.
Dokładnie. Też do tego apelu się, panie redaktorze, przyłączam oczywiście i zachęcam mieszkańców do wyrażenia swojej opinii w tym temacie.
Pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości i członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Dziękuję, panie Krzysztofie, za
bardzo dziękuję,
rozmowę.
Panie redaktorze, i życzę wszystkim dobrego, choć pochmurnego, ale dobrego dnia.
Dziękujemy bardzo i życzymy także.
Dziękuję, pozdrawiam.
Miłego dnia i jeżeli chodzi jeszcze o święta i o świąteczne przystrojenie się naszego miasta, to zatelefonował do nas słuchacz, bo pytaliśmy pana Kacpra Reszczyńskiego, kiedy i czy w ogóle Szczecin wreszcie przywdzieje tę świąteczną szatę. Zatelefonował do nas słuchacz.
Z tej strony słuchacz Piotrek, informacja z pierwszej ręki od instalatorów elektryków. Iluminacje, ozdóbki świąteczne zostały powieszone i będą na dniach uruchomione. Wesołych świąt.
Dziękujemy bardzo, no i wesołych świąt. Jutro w programie Czas Reakcji powita państwa Janusz Wilczyński. Na dzisiaj to już wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas Reakcji w Radiu Szczecin.